Witam Was wszystkich. Latem 2025 roku w gronie części naszej małżeńskiej grupy biblijnej podjęliśmy decyzję, że chcemy pojechać wspólnie na urlop. Trzy małżeństwa, 8 dorosłych dzieci pod jednym dachem to jakby zapowiedź wakacyjne z szkoły przetrwania. Natomiast wróciliśmy z tego urlopu bardzo zadowoleni, pomimo jednego trudnego momentu dla mnie osobiście. I cały ten wyjazd nie okazał się chaosem, ale dobrze pracującą koalicją. Dlatego, że zawsze był ktoś, kto miał krem z filtrem. Zawsze był ktoś, kto znał drogę na plażę, bo na przykład zrobił poranny jogging i wiedział, gdzie to jest. Zawsze ktoś gotował makaron dla 14 osób. Także były to bardzo udane wakacje. Można zadać sobie pytanie, co było spoiwem, które pozwoliło nam tak dobrze ten czas przeżyć? Myślę, że taką podstawową rzeczą był taki nasz wspólny światopogląd i sposób patrzenia na świat. I nie chciałbym tutaj mówić o jakiejś dewocji. Mam tu na myśli proste gesty, jak wspólna modlitwa przed podróżą, modlitwy przed posiłkami w jakichś trudnych sytuacjach lub też na przykład błogosławieństwo właściciela domu, który wynajmowaliśmy. Myślę, że tworzyliśmy grupę osób, która miała w sobie takie jedno chrześcijańskie serce i ono się manifestowało tym, że po prostu troszczyliśmy o siebie nawzajem. I to troszczenie nie wyglądało jako skomplikowanie. To były po prostu wspólne zakupy, sprzątanie, czasem gotowanie na zmianę, kiedy trzeba było. Oczywiście modliliśmy się o siebie. Były po prostu dyżury. Może to brzmi tak strasznie, ale tak było. Był też wspólny czas z Bogiem. Mieliśmy codzienne studium listu do Rzymian. Jak myślicie, kto zaproponował ten czas? Nasza młodzież. Był też czas rozrywki, tak jak wspominałem, wspólnych posiłków, pogodne, uśmiechnięte twarze, wspólne rozmowy, t-shirty sprane, krótkie spodenki, klapki. No taka zwyczajność, po prostu. I kiedy wracaliśmy już do domu, miałem taką myśl. Czy tak mogli właśnie żyć pierwsi chrześcijanie? Czy tak mogły wyglądać pierwsze wspólnoty? Tematem dzisiejszego kazania będzie wspólnota według Bożego serca. Najczęstszym i takim najbardziej wyrazistym biblijnym skojarzeniem, kiedy mówimy wspólnota, to pojawia się takie sformułowanie wspólnota majątkowa. I faktycznie w Dziejach Apostolskich czytamy o ludziach, którzy sprzedawali swoje dobra, swoje majątki i przynosili pieniądze apostołom, by mogły być rozdzielane dla potrzebujących. Czytamy też o trudnym, takiej wstrząsającej historii Ananiasza i Safiry, kiedy okłamali apostołów, dlatego że nie powiedzieli prawdy na temat kwoty pieniędzy, za jaką sprzedali swój majątek i ponieśli tego tragiczne konsekwencje. Dla pierwszych chrześcijan dzielenie się majątkiem było absolutnie kluczowe, dlatego że zapewniało taką materialną stabilność dla tych młodych wspólnot. I myślę, że podobnie jest u nas. Bez ofiarności, bez takiego skupienia się, współpracy wokół wspólnego celu, choćby na przykład finansowanie budowy, myślę, że wiele wspólnych inicjatyw, jakichś dobrych rzeczy nie mogłoby się odbyć albo odbywałyby się w bardzo ograniczonym zakresie. Tak myślę w związku z tym, że ten mechanizm jest ważny i potrzebny, wartościowy. Jeśli jednak ideę wspólnoty byśmy sprowadzili tylko do wspólnoty majątkowej, do wspólnoty interesów, do wspólnoty pieniądza czy jakichś projektów, nawet jeśli to jest na przykład, tak jak ostatnio, zakup jakiegoś wyposażenia do naszej kawiarenki i są to rzeczy ważne i dobre, ale czy ten model oddaje Boży zamysł co do jedności chrześcijan? Czy może być fundamentem i spoiwem naszej wspólnoty? Jeden z bardziej znanych wersetów, który dotyka kwestii wzorca chrześcijańskiej wspólnoty, znajdziemy w 4 rozdziale Dziejów Apostolskich. Cała rzesza tych, którzy uwierzyli, miała jakby jedno serce, jedną duszę. Nikt też nie nazywał własnym tego, co posiadał, ale wszystko mieli wspólne. Słuchajcie, czytałem ten werset wielokrotnie, natomiast dopiero niedawno tak na nowo usłyszałem jego rytm i zauważyłem głębię poszczególnych słów. I przemówił on do mnie zupełnie na nowo. Co zatem on mówi o wspólnocie? Rzesza tych, którzy uwierzyli, jedno serce, jeden duch, nikt nie nazywał swoim tego, co posiadał. Myślę, że rysują się tutaj takie trzy ważne cechy wspólnoty. Jedno serce, jeden duch, wszystko mieli wspólne. Zatem element wspólnoty majątkowej, który może przyjmować na przykład formułę łożenia na jakiś wspólny cel, jest warunkiem koniecznym, ale czy wystarczającym? Paweł tutaj pisze jeszcze o jedności serca, jedności duszy. I postawię kolejne pytanie. Czy w waszej ocenie kolejność słów w tym wersecie ma jakieś znaczenie? A co byście powiedzieli, gdybym postawił tezę, że to, co się dzieje na poziomie wspólnoty majątkowej, wynika z tego, że jest wspólnota serca i wspólnota duszy. Można by powiedzieć nawet, że pierwotnym do wspólnoty majątkowej jest wspólnota serca i wspólnota życia, dlatego że w oryginale greckim tam jest psychemia, a psychemia znaczy oczywiście jedna dusza, ale psyche może także znaczyć życie. Zatem możemy czytać jedno serce i jedno życie. Myśląc więc o wspólnocie, trzeba sobie najpierw zadać pytanie, co tak naprawdę znaczy. Co tak naprawdę znaczy słowo jedno serce. Trzeba sobie to jedno serce zadać pytanie. I według Jana Kalwina serce to jest duchowe centrum człowieka, z którego wypływa wiara, posłuszeństwo, decyzje, nasza moralność. Zatem gdzie jest to jedno serce wspólnoty? Co z tego, co stanowi samo centrum naszego duchowego ja, mamy wspólne? Do czego wspólnie lgniemy i co wspólnie kochamy? Czyli jak w praktyce rozumieć wspólnotę serca? Myślę, że najlepiej jest na to pytanie odpowiedzieć, podając konkretne przykłady. I pozwólcie, że przeczytam teraz fragment tekstu. W tym roku chcemy się uczyć życia skoncentrowanego na Ewangelii, wspólnie pogłębiać relacje z Bogiem i wyrastać w Kościół Betlejem. Ten tekst, który tutaj widzicie, to jest wyciąg celów i planów naszych młodych dorosłych, czyli chaty na ten rok. Ten tekst przygotował Łukasz i podzielił się na początku roku akademickiego z chatą. I teraz, jeśli byśmy się temu tekstowi przyjrzeli, chcemy się uczyć życia skoncentrowanego na Ewangelii, wspólnie pogłębiać relacje z Bogiem. Czy widzicie te elementy, które jednoczą tych młodych dorosłych wokół jednego celu? A czy widzicie jeszcze ten pomost, który wychodzi w kierunku Kościoła Betlejem? Wzrastać w Kościół Betlejem. Innymi słowy, czy możemy to, o czym teraz mówiłem, potraktować jako element uniwersum jednego serca? Ja bym powiedział na to amen. Idąc dalej, słuchając w trakcie spotkań Rady Zborowej refleksji, podsumowań dotyczących naszych niedzielnych spotkań i nauczań, wyraźnie widzimy powtarzające się pewne tematy przewodnie, które tworzą taki spójny przekaz. I pozwólcie, że ja zebrałem to i teraz postaram się to szybko przeczytać. Tożsamość wierzącego, miłość jako główna motywacja w relacji z Bogiem, w służbie i w codziennym życiu. Odnowienie i zaproszenie do głębszej relacji z Bogiem oraz wierzący jako ambasadorowie Chrystusa. Słuchajcie, widzę w tym solidne fundamenty, na których budujemy zrozumienie tego, co wspólnie kochamy, co dla nas jest ważne i co nas definiuje jako wspólnotę. Kontynuując rozważania o Bożej wspólnocie, myślę, że trzeba się zatrzymać nad drugim elementem, o którym pisze Paweł, nad wspólnotą życia, ducha. Co jednak ono oznacza w praktyce? Czy wspólnota życia może się wyrażać w prostych, codziennych gestach, takich jak modlitwa przed podróżą, modlitwa przed posiłkiem, modlitwa w jakichś trudnych sytuacjach? Czy może się ona wyrażać taką zwykłą, codzienną troską o siebie nawzajem? Że robimy sobie zakupy, że jak trzeba wspólnie gotujemy, pomoc w najmniejszych drobiazgach, a czasem dużych rzeczach. Czy obejmuje ona także wspólny czas z Bogiem, tak jak na przykład studium nad listem do Rzymian? Wspólny czas zabawy, czasem razem, czasem indywidualnie, wspólne posiłki, rozmowy. Myślę, że na każde z tych pytań możemy odpowiedzieć tak. I spójrzmy teraz na naszą społeczność. Czy jesteśmy zdeterminowani do budowania wspólnoty życia w naszej społeczności? Czy mamy sobie chęć, żeby się spotykać ze sobą także po niedzielnych nabożeństwach? Nie szukając daleko, na przykład spędzić wspólnie Sylwestra. Czy mamy ze sobą ochotę rozmawiać także z tymi, którzy mają może inne zdanie i w inny sposób myślą niż my? Popatrzmy teraz na osoby siedzące obok nas, za nami, przed nami. I odpowiedzmy sobie szczerze na pytanie, czy chcemy ze sobą być? Tak po prostu. Słuchajcie, w naszej społeczności jest wiele dobrych przykładów na tak. Jednym z takich najbardziej wyrazistych jest dla mnie Vibe. Młodzież zgromadzona wokół swoich liderów chce ze sobą rozmawiać, modlić się, uwielbiać Boga, bawić się. Oni po prostu chcą ze sobą być. I mówię to z pełnym przekonaniem, dlatego że mam przywilej przyglądać się z bliska temu, czym żyją i jak myślą o wspólnocie. Czy Kornelia, czy Kuba, czy Zlata, czy Ewelina, czy Michał, czy Szymon, czy Noemi. Mógłbym tak jeszcze wymieniać bardzo długo. Na marginesie rodzice Wajbowiczu, zadajcie im pytanie, co to jest czas wdzięczności w trakcie Sylwestra. Może to będzie dla was jakaś inspiracja, aby budować wspólnotę życia w waszych rodzinach. Inne przykłady? Na przykład Martyna i Bogna co środę spotykają się razem na wspólną naukę. Ostatnio spotykałeś się tutaj na Wodnej. Inne przykłady? Wspólne odśnieżanie w ostatni wtorek naszego parkingu. Pójdę jeszcze dalej. Jako Rada Zborowa podjęliśmy decyzję o małym eksperymencie społecznym polegającym na tym, że w najbliższy piątek jako Rada Zboru wyjedziemy wspólnie na weekend, aby spędzić ze sobą wspólnie czas trochę w innej formule niż nasze regularne co pewien czas spotkania. Mam nadzieję, że wrócimy w dobrej kondycji i tutaj staniemy przed wami za tydzień. Słuchajcie, kiedy o tym wszystkim myślę, to napełnia moje serce radość i duma, ale mam też głębokie przekonanie, że oprócz tego dobra, które Bóg już czyni w naszej wspólnocie, ma on dla nas dużo więcej. Jestem przekonany, że chce nas wyprowadzić na głębie i powiedziałbym nawet, że zamiast konserwować i dbać o to, co już mamy, Bóg chce nas zachęcić do budowania. Tak jak powiedział do Szymona, wypłyń na głębie. Wierzę w to, że do każdego z nas, jak tutaj siedzimy, kieruje zaproszenie osobiście. Ja takie zaproszenie już otrzymałem. Gdzie i kiedy? Wspominałem wam na początku, że wakacje były bardzo udane, ale był też jeden trudny moment dla mnie osobiście i właśnie w tej konkretnej, trudnej chwili widzę to osobiste zaproszenie od Pana Boga dla mnie. Dzisiaj to widzę tak, jakbym dostał SMS od Pana Boga w temacie wspólnoty. I chciałbym wam teraz pokrótce o tej historii opowiedzieć. Zadam pytanie, czy utrata bliskiej osoby może nas prowadzić do rzeczywistości wspólnoty? Czy może być ona doświadczeniem, które pokaże nam, czym tak naprawdę jest pełnia Bożej wspólnoty? Ja na te pytania znalazłem odpowiedź nie w teorii, ale w życiu. W trakcie opisywanego na wstępie naszego wspólnego wyjazdu wakacyjnego otrzymałem informację o śmierci taty. Tak jak wspominałem, w trakcie tego wyjazdu byliśmy wspólnie z przyjaciółmi, 14 osób pod jednym dachem. I w takiej sytuacji, kiedy przeżywasz coś trudnego, nie jesteś w stanie się po prostu gdzieś schować. I ja też w związku z tym byłem zmuszony podzielić się tą informacją z moimi przyjaciółmi, dlatego że oni byli po prostu obok mnie. Ale wobec reszty świata chciałem się gdzieś zamknąć, schować i to wszystko przeżywać sam. A co mówi Biblia na ten temat? Mówi zupełnie coś innego. Jedni drugich brzemiona noście. W ten sposób wypełnicie prawo Chrystusa. Jak myślicie, czy mój plan izolacji się powiódł? No to jak, powiódł się czy nie? Wierzę, że Duch Święty użył w tym celu mojego syna Jakuba. Dlatego, że w momencie, kiedy ja się już zaczynałem zamykać w sobie, zapadać w sobie, zadał mi proste, ale bezceremonialne pytanie. A co z udziałem twoich przyjaciół w trakcie pogrzebu? Słuchajcie, trudne pytania mają moc. One nas wyciągają ze skorupy, zmuszają do myślenia, do refleksji, pracują w nas. I koniec końców de facto przyciągają nas z powrotem do ludzi. Gdy czekałem na lotnisku na lot do Polski, dlatego że poleciałem wcześniej, aby po prostu zająć się formalnościami pogrzebowymi, gdy siedziałem na tym lotnisku, przyszedł czas refleksji, rozmyślań, a także wymiana SMS-u z moim synem. Pozwólcie, że teraz kilka z nich wam przytoczę. Będę od razu na bieżąco poprawiał różne literówki, bo wiecie, jak to się pisze SMS-a, to czasami różne tam rzeczy się dzieją. Śpisz? Nie. Co tam? Teraz to jak bycie za szybą szklaną, która rozdziela dwa światy, które się nie rozumieją. O co chodzi? Bo trudno odczuwać emocje drugiej osoby, aby ją zrozumieć. Okej, ale to minie. Na ten moment trudno to tłumaczyć. Otoczenie nie jest w stanie tego zrozumieć, bo nie ma tego samego poziomu współodczuwania i tu pojawia się luka poznawcza. Próby wejścia w tą przestrzeń najczęściej kończy się tym, jakby słoń wszedł do składu porcelany. Okej, no dobra. Dziękuję za zainteresowanie kwestią uczestnictwa przyjaciół w pogrzebie. Rozważę to. Okej, dobrej podróży. Słuchajcie, dziś wiem, że to, co pisałem, było kłamstwem wymyślonym przez moje ego. Było zbudowane na moim egocentrycznym ja, zamkniętym za ścianą, którą sobie sam postawiłem. Ale dzięki Bożej łasce z tej ściany wyszedłem. Po ponad dniu zdecydowałem, aby wysłać SMS-y z wiadomością o śmierci mojego taty, między innymi do niektórych spośród was. Reakcja oczywiście była natychmiastowa. SMS-y, nagrane wiadomości, rozmowy telefoniczne. Całe to dobro, które mnie otoczyło, przyniosło niespodziewany efekt. Dlatego, że w trakcie pogrzebu byłem spokojny i radosny. I zamiast słowa pożegnanie na czas ceremonii wybrałem inny tytuł. Celebracja życia mojego taty. I takim ta ceremonia była. Począwszy od zmiany mojego sposobu myślenia o samym sobie, o otoczeniu, a skończywszy na pięknej, słonecznej pogodzie. Nawet asystę wojskową udało się załatwić w półtora dnia. Psalm 34 mówi: Pan jest bliski tym, których serce jest złamane. Wybawia skruszonych na duchu. W moim przypadku Bóg użył w tym celu wspólnoty bliskich mi ludzi. I na różnych etapach tego trudu, który przeżywałem, oni byli po prostu obok mnie. Rzesza wierzących, mających jedno serce, jedną duszę, jedno życie. Duch Święty wciąż mnie leczy z czegoś, co jest największym wrogiem wspólnoty. Z egocentryzmu. Z tego często niewinnego ja, które chce być na pierwszym miejscu. Jaki jest tego efekt? Coraz rzadziej się kręcę wokół siebie, dlatego że uczę się patrzeć na Jezusa. a gdy się na niego patrzy, widzi się więcej i głębiej. A co cenię sobie w tym procesie najbardziej? To, że gdy wspólnie z Bogiem dotykamy trudnych i bolesnych dla mnie rzeczy, nigdy nie doświadczam poniżenia ani zbędnego cierpienia. Jest po prostu uzdrowienie. Czasami oczywiście wymagające przyznania się, że na przykład żyłem do tej pory w kluczu ja, a Słowo Boże zachęca nas do czegoś zupełnie innego, do tego, abyśmy żyli w kluczu my, we wspólnocie, jak jedno ciało, jedno serce, jedna dusza, jedno życie, wszystko mieli wspólne. Prosiłbym może już o jakiś podkład muzyczny, bo będziemy powoli kończyć. Bóg postawił nas na tym miejscu, na Wodnej 16 i dał nam przywilej bycia ze sobą na różne sposoby, w wielu aktywnościach. Czy to Bethlehem Outside, czy właśnie Vibe, czy spotkania dla seniorów, czy spotkania chaty, czy spotkania modlitewne. I wierzę, że to nasze takie bycie ze sobą, wspólnie, wokół tych wszystkich rzeczy, łączy nas wokół tego, co jest w samym centrum Bożego zainteresowania. Głoszenia Ewangelii, która ma moc naprawiać to, co zepsute, ratować to, co często człowiek już przekreślił i otwierać drogę do nowej relacji z bliskimi, z przyjaciółmi i z Panem Bogiem. I w tym wszystkim doświadczamy wspólnoty, o której pisał Paweł. I wierzę, że funkcjonujemy w tej wspólnocie nie jak razem zebrane ja, ale jako my. Ale zadam Ci teraz pytanie. Czy chciałbyś więcej? Czy chciałbyś jeszcze pełniej doświadczać wspólnoty serca, wspólnoty życia, tak jak to miało miejsce w przypadku pierwszych chrześcijan? Mamy to na wyciągnięcie ręki tutaj na Wodnej. Ale czy Ty konkretnie tego chcesz? Czy chcesz tego więcej? Czy jesteś głodny pełni wspólnoty życia zamiast tego, że tylko przychodzisz na niedzielne nabożeństwa? Czy zadam takie pytanie? Co musiałoby się wydarzyć, żebyś przyszła na jedno albo dwa ze spotkań modlitewnych? Nie dlaczego nie możesz przyjść, tylko co musiałoby się wydarzyć, żebyś przyszedł? Jeśli jesteś sobie w stanie na to pytanie odpowiedzieć, to następnym razem przyjdź. Jeśli nie jesteś w stanie, to przyjdź może do któregoś z członków Rady Zborowej, spróbujemy na ten temat porozmawiać. Może pomyślałeś teraz, że w ostatni czas byłeś obserwatorem albo raczej tylko gościem na naszych niedzielnych spotkaniach. A może jesteś w pełni zanurzony w naszej wspólnocie, ale chciałbyś więcej. Słuchajcie, każdy z nas może być w innym miejscu, ale ważnym jest, czy chcesz to miejsce opuścić i wypłynąć na głębie z Jezusem. Namacalnie doświadczyć tego, czym jest pełnia wspólnoty według Bożego planu. W wspólnoty, która wierzy, że ma siłę sprawczą, żeby zainicjować proces, w którym możemy się przemieniać, stawać innym człowiekiem. Tak jak ma to miejsce w moim przypadku, kiedy krok po kroku się zmieniam. A może potrzebne jest odnowienie uczestnictwa w naszej wspólnocie. Wystarczy, że powiesz chcę. Że chcę, Boże, więcej wspólnoty serca, więcej wspólnoty życia. I wierzę w to, że Bóg w tą pełnię nas prowadzi. Chciałbym, żebyśmy powstali teraz do modlitwy. Żeby te słowa, o których mówiłem, żeby one w was pracowały. Mój syn ostatnio mi powiedział, że czemu ludzie nie wychodzą do modlitwy? To jest taki ważny gest, kiedy tak naprawdę nie mówię tego ludziom, tylko wychodzę do Boga. Pokazuję, że Panie, tak, to coś znaczy w moim sercu, to co usłyszałem. Chcę coś zmienić w swoim życiu. Dlatego chcę was teraz zachęcić do tego, jeśli ktoś został poruszony tym słowem, żeby wyszedł do przodu, będziemy się wspólnie modlić. Nie wychodzicie do mnie, to jest wasz gest przed Panem Bogiem. Jeśli to słowo cię poruszyło i chcesz się włączyć w to, abyśmy pełniej przeżywali to, co nas łączy tutaj, żebyśmy nie konserwowali, tylko żebyśmy budowali, to wyjdź do przodu. Czy są takie osoby? Dziękuję. Będziemy się wspólnie modlić. Panie Boże, dziękuję Ci za nas wszystkich. Tak jak jesteśmy tutaj na tym miejscu, Panie. Dziękuję Ci za to, że nas poruszasz, że chcemy mieć jedno serce, jedno życie, że chcemy być tacy wspólni przed Tobą, Panie. Dziękuję Ci za tych wszystkich, którzy wyszli do przodu. Dziękuję za ich poruszone serca, Panie. Chcemy, Panie, iść do przodu ku Tobie, nie jako ja, ale jako my. I wierzę, Panie, w to, że będziesz nam to dawał, że będziesz, Panie, nas zaplatał w jedną całość, tak jak tylko Ty, Panie, potrafisz. Że będziesz, Panie, nas poruszał i będziemy, Panie, blisko siebie i blisko Ciebie, Panie. Że dasz nam nową jakość tu na Wodnej 16. Panie, dałeś nam to miejsce i wierzę, że nie dałeś nam go przez przypadek. Panie, wierzę w to, że widzisz nas razem, Panie. Jako Twój lud, który chce za Tobą podążać razem. Dziękuję Ci, Panie, za to wszystko. Niech Twoim imię będzie uwielbione i wywyższone. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Słuchajcie, przygotowałem jeszcze dwa pytania. To tak nietypowo. Bo z zasady przygotowuję jedno pytanie. Co w centrum Twojego duchowego serca łączy Cię ze społecznością Betlejem? Gdzie są te pomosty, z którymi wychodzisz do tych, które są wokół Ciebie? Co jest wspólnego z tego, co jest głęboko w Twoim duchowym sercu? I drugie pytanie. Jaką jedną rzecz zmienisz, aby mocniej włączyć się w wspólnotę życia społeczności Betlejem. Czyli to, czy chcemy ze sobą być. Tak zwyczajnie na co dzień. Dziękuję. Amen.